Dobrze, no to... Aha. Dzień dobry, Piotrze.
Dzień dobry, cześć.
Okrągły 40 odcinek.
Tak, okrągły 40, kolejny okrągły. Już ostatni w naszym projekcie, bo projekt przewiduje 48 odcinków, czyli jeszcze przez około pół roku będziemy z wami.
Znaczy, mam nadzieję, że uda nam się kontynuować.
Ja też mam nadzieję, że uda nam się kontynuować. Prosimy was, żebyście napisali, czy ten cykl rzeczywiście wam się podoba i czy jest dla was wartościowy. Ale nosimy się z zamiarem jednego z odcinków specjalnych typu Q&A, pytania i odpowiedzi. Troszkę się tych pytań w międzyczasie nazbierało, więc moglibyśmy je trochę zebrać do kupy, ale jeżeli macie jakieś, to też bardzo prosimy o wpisywanie ich chociażby pod niniejszym odcinkiem. Mnie osobiście...
Jeszcze... Nie, nawet pod innymi odcinkami.
Pod każdym odcinkiem, tak? Pod każdym możliwym. My sobie po prostu przejrzymy te komentarze i weźmiemy je do tego odcinka specjalnego. A mnie też ciekawi, szczerze powiedziawszy, jak się naszym widzom podobał nasz odcinek z publicznością. Tak, że tak powiem zupełnie
ostatni,
szczerze...
Zobaczcie sobie, jeśli was to ominęło.
Tak, 39 odcinek. Tak zupełnie szczerze, czy wydaje wam się to rozsądne i czy powinniśmy więcej tego typu rzeczy robić?
Mi się podobało, więc będę to robił nawet niezależnie od negatywnych, od negatywnych odpowiedzi.
Bardzo dobry punkt widzenia.
Natomiast mam dla ciebie newsa, Piotrze, i dla was oczywiście, drogie widzki i drodzy widzowie. I słuchaczki i słuchacze, otóż pamiętasz, jak mówiliśmy w jednym z pierwszych odcinków, zwróciło to naszą uwagę, że w Stanach Zjednoczonych już do tego doszło, że około 50% straty są postrzegane jako, no może nienormalne, ale powtarzalne, do czegoś, co się trochę ludzie tam przyzwyczaili. Otóż
to była jesień 23 roku.
Otóż informuję cię, że w najnowszym Beeculture jest artykuł o tym, alarmujący artykuł, że tej zimy pszczelarze w Stanach Zjednoczonych stracili już w tej chwili, bo to jest już początek kwitnienia chyba migdałowców.
Tak, to już migdałowce zaczynają, bo one w lutym są pszczoły wywożone.
I już, i właśnie, już przed rozpoczęciem kwitnienia migdałowców, czyli tuż po przywózce tych pszczół, było stwierdzone w całych Stanach Zjednoczonych powyżej 62% strat. Czyli pszczelarze stracili rejestrowanych roślin ponad milion w tej chwili. No to i to jest uznawane, w tym przynajmniej newsie jest to uznawane za katastrofę. Państwo wypłaca około 200 dolarów za każdą straconą rodzinę pszczelą.
Ja sobie próbuję przypomnieć teraz, ile to było, na jakim poziomie to były straty przy okazji tego CCD pamiętnego. I wydaje mi się, że to było w okolicach 70%.
Mogę ci odpowiedzieć, dlatego że mam inny artykuł z American Bee Culture profesora Stevena Martina, który podaje, że średnio w latach 2008-2023, czyli w tym okresie, o tym, czym mówisz, było pomiędzy 23 a 38. Ale...
chodzi mi o te wcześniejsze rekordowe straty.
Ten rok i poprzedni jest rekordowy.
Jednak jest rekordowy, nawet przy porównaniu z tymi latami z CCD.
Dokładnie, mimo że wtedy mówiliśmy, że wymierają, także teraz musielibyśmy powiedzieć, że katastrofa w zasadzie, no bo skoro jakieś mocniejsze słowo by trzeba użyć. No pszczelarze tutaj są sfrustrowani i twierdzą między innymi, takie są tutaj cytaty ich wypowiedzi, w ciągu ostatnich 20 lat jest coraz gorzej. Wygląda na to, że nie ma znaczenia, co robisz, cokolwiek robisz, aby utrzymać pszczoły przy życiu, jest coraz gorzej.
Chyba nie zgodziłbym się do końca z tym stwierdzeniem, że nie ma znaczenia. Trochę się do tego odniesiemy w ostatnim dzisiejszym artykule, prawda? Do tych poziomów przeżyć między innymi.
Tonujesz. Tonujesz newsa.
To znaczy, że można coś z tym zrobić, wydaje mi się, bo no ja po prostu, ja zresztą mówiłem, że ja to amerykańskie pszczelarstwo usługowe, wielkotowarowe traktuję jako coś, co nie do końca, znaczy w ogóle nie służy pszczołom. No tutaj je wykorzystujemy w maksymalnym stopniu i chodzimy po krawędzi, patrząc, czy spadniemy z tej krawędzi, czy nie. Takie jest moje wrażenie, jeżeli chodzi o tego rodzaju pszczelarstwo. Nie mam tu nic do pszczelarstwa towarowego, do zbierania miodu, do jeżdżenia z pszczołami. Wiadomo, że większość naszych działań wywołuje jakieś efekty, nie zawsze są one pozytywne w rodzinach pszczelich, ale tutaj no mój punkt widzenia jest taki, że to, co wiemy na temat przewózek na tysiące kilometrów i na temat sposobu traktowania pszczół i w sezonie, i w czasie zimowli przy okazji właśnie migdałowców, to mnie kieruje w tę stronę, że mnie to nie dziwi tak bardzo.
No tutaj są podane przykłady, że niektórzy, którzy 10 dni wędrowali z pszczołami, po przywiezieniu na migdałowce po prostu w niektórych pasiekach nie było żadnych żyjących już pszczół. Natomiast to, o czym ty powiedziałeś, że nie zgadzasz się z tym, że z wypowiedzią pszczelarza, który mówi, że cokolwiek by robili, to on raczej się odnosi do tego, że na razie po próbkach badań wykazano, że, znaczy właściwie nie wykazano, czyli nie znaleziono żadnej zmiennej i żadnego wzorca, który mógłby wpłynąć na te większe upadki.
Rozumiem. Poczekamy, zobaczymy.
Tak, pytanie tylko, czy ktoś wpadnie na pomysł, żeby podważyć cały paradygmat nowoczesnego pszczelarstwa, który może być pierwotną przyczyną, który jest moim zdaniem pierwotną przyczyną.
Tak, wiem, że do tego akurat dążysz.
Znaczy, jak to ja dążę? No przecież wszystko na to wskazuje
w tym wątku.
Nie dążyłem. Teraz mi przyszło to do głowy, bo w momencie, kiedy o tym jakby nie myślimy, no to automatycznie pozbawia nas to konkretnych hipotez, które moglibyśmy sprawdzić.
W życiu motywują nas dwie rzeczy: chciwość i strach. Nie wiem, jak obniżyć stopę życiową i być szczęśliwym. Nie mam tego w genach. Jesteśmy kapitalistami, chcemy rozwoju, całkowitej dominacji nad światem.
Dobra, a w tym odcinku powiemy o ewolucji jadu pszczelego.
Tak, a także o wpływie orientacji ula na aktywność rodziny pszczół miodnych.
I o tym, czy zakarmianie pszczół różnymi paszami jest może korzystniejsze dla nich, czy jednak pozostawianie ich na miodzie.
Zapraszamy.
No, genomiczne badania nad pochodzeniem jadu pszczelego. No bo tak się składa, Piotrze, że jad pszczeli, i zresztą tutaj będziemy wam pokazywali wspaniałe w ogóle wykresy z tego badania. Oni tutaj właśnie ilustrują różne grupy błonkoskrzydłych.
Wrócimy do tego wykresu, bo zwróć uwagę, że ja też go tutaj mam na...
Znaczy to nie jest jeden, to będzie ich więcej. Wykres. Natomiast tak. Jest bardzo dużo różnych grup owadów błonkoskrzydłych i wszystkie mają jakiś rodzaj jadu.
Albo miały kiedyś.
Tak, natomiast jaka jest historia... Właśnie, i o to jest pytanie. Czy on się... Naukowcom chodziło o to, żeby przetestować hipotezę za pomocą badań genomicznych, ewolucyjno-genomicznych, czy główne składniki jadu pojawiły się już przed wyewoluowaniem błonkoskrzydłych, przed ostatnich wszystkich tych owadów wspólnego przodka, czy rozwijało się to niezależnie później? A skąd taka teza? No między innymi takie główna aktualna teoria o pochodzeniu w ogóle aparatu jadowego mówi tak, że wcześniej to było pokładełko, które służyło owadem do składania jaj. Na przykład tutaj piosenkę, zawsze jak zapominam nazwę tych owadów, to przypominam sobie piosenką Manamu, cykady na cykladach. Cykady mają właśnie takie pokładełko, tak?
Zgadza
się. I ono służy do składania jaj. I później u owadów błonkoskrzydły one po prostu zmieniły sposób, prawda, składania jaj, no już, bo to chodziło o to, żeby na przykład do tkanek roślin wstrzyknąć jajo, żeby tam miało swoje dobre warunki rozwoju. Natomiast większość owadów błonkoskrzydłych od tego odeszła i, a zresztą nie tylko do roślin, także do żywych również owadów, dlatego że
osy pasożytnicze,
a konkretnie endoparazytoidy, czyli mniej więcej tak jak ksenomorfy, to jest mniej więcej ten cykl życiowy, składały do środka ciała innego żywego organizmu te jaja. Po to służy pokładełko. I teraz u owadów błonkoskrzydłych ono wyewoluowało w narząd kłujący i wstrzykujący trucizny. No, natomiast jest grupa takich takich bardziej pierwotnych organizmów wśród tych błonkoskrzydłych, które posłużyło im jako przykład.
Mówisz o rośliniarkach.
Na przykład czpiennik sosnowiec. On jest takim fajnym przykładem, dlatego że wstrzykuje jajo do środka rośliny, ale jednocześnie wstrzykuje pewne substancje toksyczne i grzyby, które modyfikują wewnątrz tą tkankę roślinną, żeby służyła rozwojowi temu jaju. Tak, to jest dosyć ciekawe, prawda?
Tak. To tak zwana substancja immunomodulująca. Taką formułą posłużyli się autorzy artykułu. A rzeczywiście rośliniarki, o ile o pszczołach możemy powiedzieć, że wyewoluowały jakieś tam między 120 a 180 milionów lat temu, o czym mówiliśmy też niedawno.
Chyba dwa odcinki temu.
O tyle rośliniarki funkcjonują już od 300 milionów lat. Więc jeśli by się potwierdziło to, że pochodzenie jadu w historii jest właśnie w tych okolicach, to ono powstało bardzo, bardzo długo przed żądłem kłującym. A możemy to zbadać, bo mamy już 32 genomy błonkoskrzydłych rozpracowane. To jest 29 ogłoszonych przed tym badaniem i 3, które jeszcze nie zostały ogłoszone, ale w tym badaniu już zostały uwzględnione i można było na budowie genetycznej tych owadów przeprowadzić właśnie takie badanie.
Tak, jeżeli chodzi o pszczoły, no to do tych badań używane były pszczoły miodne, zadrzechnie fioletowe i uwaga, smukliki szerokopase. Mówiliśmy już, pamiętasz o smukliku? Nie pamiętam, który to jest numer odcinka, ale tutaj
to też jeden z pierwszych o nowym gatunku smuklika, którego w Polsce jeszcze nie było, a został zaobserwowany niedawno.
Także przypomnimy wam teraz tutaj jego wizerunek. A, i czpiennika też, oczywiście.
Dobrze. No ale tak, większość białek jadu okazało się, że jest wspólna dla wszystkich błonkoskrzydłych. Za wyjątkiem dwóch unikalnych substancji, apaminy i melityny, która...
Nieprzypadkowa nazwa melityna, nie?
Tak, która, tak przypuszczam, że od pszczoły miodnej pochodząca, która dotyczy tylko pszczół. Niekoniecznie miodnych, ale jeżeli jeszcze raz spojrzycie na ten wykres, który już raz pokazywaliśmy, to okaże się, że u smuklika właśnie melityny nie ma. Natomiast apamina jest jak najbardziej. I jeżeli popatrzycie jeszcze raz na ten wykres, to zobaczycie, że tak naprawdę poza tą różnicą melitynową, to tak naprawdę wszystkie substancje są wspólne.
Tak.
Różnią się ilościowo, a nie jakościowo.
Tak, czyli to wskazuje po prostu, że główne te substancje jadowe, oczywiście duża zmienność jest, ale ta podstawa, ta baza tego wyewoluowała jeszcze jak się kształtowała ta grupa błonkoskrzydłych. To znaczy, że raczej jest wspólne pochodzenie.
Raczej to zostało udowodnione, a przynajmniej dość silne poszlaki za tym świadczą, że rzeczywiście około 300 lat temu pojawiły się pierwsze...
300 lat?
300 milionów lat temu pojawiły się pierwsze substancje jadowe, które
są charakterystyczne,
dla całej grupy błonkoskrzydłych, tak. I niektóre z przedstawicieli błonkoskrzydłych utraciły ten jad.
Ale wtórnie.
Niektóre nabyły żądło, a potem utraciły, choćby pszczoły w przypadku meliponów, czyli pszczół bezżądłowych.
No tak, tak, tak.
To się zmieniało z czasem, ale właśnie prawdopodobnie cały mechanizm pochodzi z tamtego okresu. Jeżeli o mnie chodzi, no to nie czuję się tu mocny w tym temacie i ja tak naprawdę to
Nie, no tych szczegółów chyba genomicznych to też nie ma tak chyba specjalnie
sensu. Chciałem tylko powiedzieć, że co prawda się na tym nie znam i ja się skupiłem tak na prześledzeniu tego wątku proteomicznego, czyli tym badaniu białek w
tak, bo białka to są zazwyczaj peptydy enzymatyczne, czyli składające się z kilku aminokwasów związki, zazwyczaj.
Tak, krótkie grupy aminokwasów. Ale tam były jeszcze badania transkryptomiczne i prowadziły do, w tym właśnie badaniu, i prowadziły do analizy całych zestawów mRNA w komórkach albo w tkankach, ale to już jest tak trudne dla mnie, że nie spróbowałem tego nawet rozkminiać. Niemniej, no chyba pozostawimy was z tymi wnioskami, że ten jad naprawdę dawno wyewoluował
i jest wspólny dla, jego pochodzenie jest wspólne dla wszystkich błękoskrzydłych.
Zgadza się.
Moje ule, ustawione na mojej pasiece, wszystkie wylotki mają skierowane w stronę wschodu słońca, wprost na wschodzące słońce, które tak oświetla te pszczoły, że są dzięki temu najzdrowszymi pszczołami na świecie.
Widzisz, bo moje też. Znaczy moje są ustawione na południe-południe-wschód. Tu trochę wygody się wpasowało, ale oczywiście wszyscy wiemy, że to ma znaczenie, żeby tak ustawiać wylotki.
No właśnie. Dużo dyskusji na ten temat było, pewnie na forach pszczelarskich jeszcze przed powstaniem internetu, czyli o tym, czy skierowanie wylotka w konkretnym kierunku świata jakoś wpływa na te pszczoły i na przy okazji też być może najprawdopodobniej na zbiory.
No i możemy powiedzieć, że autorzy przywołują też takich naukowców, którzy twierdzili, że to nie ma związku i też z lat 70. ubiegłego wieku. Bo wcześniej były takie przekonania, że to ma związek i że powinien to być wschód, południe, tak. Raczej.
Tak, czyli raczej w stronę słońca. Uznawano, że północ, zachód jest nieprzyjemna dla pszczół.
Tak.
No i cóż, no, znaleźli się naukowcy, którzy postanowili to sprawdzić. Wzięli ule.
Nie napisali po ile, tylko tak. Nie napisali ile uli łącznie uczestniczyło w badaniu, tylko że 3 do 5 uli przodem w kierunkach podstawowych.
W jednej grupie, tak. Natomiast te badania były od kwietnia 2019 do czerwca 2020, co rejestrowano, więc rejestrowano w nich cztery rzeczy, czyli początek aktywności pierwszej, jak się zaczyna dzień, jak zbieraczki wylatują, później wieczorne przerwanie tego, czy tak. Tutaj za pomocą masy to badano, również właśnie całą masę zbieraczek, wszystkich, czyli tych, które też nocują w ulu, oraz jak się zmienia właśnie ta masa w ciągu doby. I za pomocą tych czterech parametrów postanowili to sprawdzić, ale teraz znalazłem, że jest tutaj, z tego, co jest informacja, że prawdopodobnie było to 20, w sumie było 20 wszystkich rodzin pszczeli.
Okej. Oni tu też piszą, że jeżeli któraś rodzina wypadła, bo badanie było prowadzone od kwietnia 2019 do czerwca 2020, to dostawiano na jej miejsce jakąś inną rodzinę po to, żeby warunki pasieczne były takie same dla tych, które podlegały badaniom, więc nawet jeśli nie wszystkie 20 wzięły udział w pomiarach, no to gdzieś około 20 brało udział w eksperymencie.
I badania były w Arizonie. Arizona generalnie jest specyficzna. Słońce tam dość długo operuje. Wiadomo, to jest teren czasami nawet półpustynny. No więc to też oni zwracają na to uwagę, że nie powinniśmy tak łatwo przenosić tych badań na wszystkie inne.
Nie możemy. Tam temperatura zimowa może spaść do minus 5 stopni, ale ciągle to nie powoduje przerwania lotów pszczół. Tak jak u nas na wiosnę temperatura może spaść do minus 5 w nocy, a pszczoły w dzień nadal latają. I natomiast bardzo precyzyjnie podeszli do tego badania. Po pierwsze wzięli precyzyjne instrumenty, czyli wagi, które mają rozdzielczość 20 gramów i termometry, które mają rozdzielczość 600 stopnia Celsjusza, termometry umieszczone dokładnie w środku kubatury ula. Te wielkości zbieraczek, wiadomo, że one czasami są bardzo niewiele różniące się. Jeżeli badamy masę całego ula, 20 gramów to jest jednak pewna liczba pszczół. A poza tym wpływ na zmiany w czasie, na zmiany w czasie masy ma też utrata wilgoci. Więc oni tutaj pokusili się nawet o to, żeby obliczyć żeby obliczyć metodą regresji liniowej, jak wygląda spadek masy wilgoci w nocy, po to, żeby rano, kiedy zbieraczki wylatują z ula, nanieść też tę różnicę i mieć tak naprawdę tylko masę zbieraczek, które opuszczają ul. Więc same badania były zrobione bardzo precyzyjnie.
I właściwie mierzyli to raz na 5 minut.
Tak, raz na 5 minut wagę, a raz na 30 minut temperaturę.
No i teraz jakie są wyniki? No takie, że tak do końca to nie ma wielkiego znaczenia.
Nie ma żadnego wpływu kierunek ustawienia uli ani na wielkość rodziny, ani na ilość wychowywanego czerwiu w rodzinie.
Tak, natomiast ma wpływ jakiś zauważalny na to, o jak wcześnie te zbieraczki wylatują. Wylatują, prawda, z tego ula i przez to się też masa szybciej zmniejsza tych pszczół, które tak są w środku. Natomiast no, nie stwierdzili, żeby to miało znaczenie dla ilości wychowywanego czerwiu.
Ja się tu będę trochę czepiał właśnie tych wniosków dodatkowych, które powinny, mogłyby doprowadzić do dodatkowych pytań, a nie doprowadziły, ponieważ treść tych wniosków, tych wyników jest dla mnie nie najlepiej zebrana. Bo co nam mówi wynik mówiący o tym, że pszczoły skierowane na wschód zaczynały wylot o 50 minut wcześniej niż skierowane na zachód, za to kończyły o 57 minut wcześniej niż skierowane na południe?
No to, że wcześniej wylatywały.
No tylko tyle. Ale jeżeli nie porównamy pszczół ustawionych na zachód w stosunku do pszczół ustawionych na wschód w kwestii tego, kiedy wylatują i kiedy wlatują. Raz porównujemy te z tymi skierowanymi na zachód, a drugi raz z tymi skierowanymi na południe, to tak naprawdę nic nie dostajemy w kwestii tego. Musielibyśmy sobie sięgnąć do tych danych, które oni wzięli i własne wnioski powyciągać dopiero. Na przykład to, że średnia temperatura w ulach skierowanych na wschód była niższa o 7 stopni Celsjusza od temperatury uli skierowanych na zachód, nie pomaga, ponieważ też nie wiemy nadal, nie mamy porównań między tymi samymi ulami w tych samych obserwacjach. Porównania są między ulami raz na północ, południe, ale w jednej obserwacji, a potem na południe, wschód, ale w zupełnie innej obserwacji. I dlatego te dodatkowe wnioski nie do końca mi się w tym badaniu podobają. Tutaj się będę czepiał.
Czyli twoim wnioskiem jest, że...
Mam trochę pytań, które mógłbym sobie rozstrzygnąć, ale dopiero gdybym wziął te dane i poszukał na własną rękę. Natomiast jak najbardziej przyjmuję wniosek bardzo mocno udokumentowany, że kierunek ula w Arizonie nie ma żadnego wpływu na wielkość rodziny ani na ilość wychowywanego czerwiu.
No nie ma.
Bo to zostało zbadane i to zostało potwierdzone.
Nawet jeżeli później wylatują lub wcześniej wracają.
Zgadza się.
Dobra. To chyba czas przejść do trzeciego artykułu, w którym omówimy...
Bardzo ciekawy temat. Karmienie zimowe,
tak,
rodzin.
Różne rodzaje pokarmu, jak wpływają na przezimowanie rodziny. Mhm. międzynarodowy zespół naukowców, jak żeśmy tutaj wspólnie stwierdzili, ale głównie wywodzących się jednak ze Stanów Zjednoczonych, postanowił przebadać to, jak różne rodzaje pokarmów wpływają na pszczoły podczas zimowli. Ja swego czasu kiedyś pisałem na ten temat artykuł do kalendarza z pasją i no to jeszcze badanie nie było, bo to jest dosyć nowe badanie, tak. Wtedy jeszcze nie było uwzględnione i tam z tej jak zrobiłem taki przegląd różnych badań od lat 70. wyszło mi, że w zasadzie głównie zastanawiałem się nad tym, czy pozostawianie pszczół na miodzie, tylko na miodzie, jakoś wpływa na nie lepiej, ale nie chodziło tam tylko o zimowlę, tylko w ogóle i nie mogłem tam znaleźć żadnego takiej prawidłowości z tych różnych badań, które by jednoznacznie wskazywały, że na przykład miód jest lepszy. Dość mocno było to też zróżnicowane, jeśli chodzi o rodzaj tego pokarmu, czy na przykład były to inwerty, czy wysokofruktozowy syrop, czy sacharoza, czyli jakiś tam, załóżmy, syrop czy ciasta cukrowe, po prostu tak. ze zwykłego cukru buraczanego lub trzcinowego. No i tutaj to jest kolejne badanie, które próbuje rozstrzygnąć ten temat i wydaje mi się, że o ile tamte różne badania, jak pamiętam, niektóre nie były jakoś specjalnie, wydaje mi się, dobrze przeprowadzane, to znaczy na przykład pszczoły były w sztucznych warunkach. Mhm. Nie wszystkie miały plaster, tylko były po prostu w jakichś większych klateczkach karmione z matką lub bez matki i badano długość życia i tak dalej. Natomiast tutaj to jest badanie fajne, bo próbuje przebadać całe rodziny pszczoły.
No zgadzam się. Bardzo mi się to podoba. 12 rodzin pszczelich wyznaczył każdy z pszczelarzy zakwalifikowany do badania. I grupy były po 3 rodziny i w każdej z pasiek zimowały albo na miodzie, który nie był im w ogóle odebrany, albo na syropie cukrowym standardowym, 100% sacharozy podane w proporcji 1:2 w tym wypadku.
Albo na tym właśnie wysokofruktozowym syropie
kukurydzianym,
który jest bardzo popularny w Stanach. Dodam, że on w Europie jest rzadko używany przez pszczelarzy, więc...
Ewentualnie jeszcze syrop inwertowany z dwóch firm, Manlake albo ProSweet, to
U nas też są firmy, które go produkują, czyli po prostu z sacharozy. Za pomocą inwertora.
Niemniej mówisz, że u nas go też produkują, ale chętnie bym zobaczył polskie badanie, powtórzenie nawet tego badania w warunkach polskich z wykorzystaniem tych syropów, które są u nas dostępne, bo o ile mamy podobne składniki, o tyle tu na przykład nie jest powiedziane, z czego były te syropy inwertowane, bo u nas one są dostępne i ze skrobi zbożowej, i ze skrobi ziemniaczanej. Z cukru buraczanego. Sam proces inwertowania jest też różny, bo jest albo enzymatyczny, albo kwasowy. Tamte syropy były inwertowane metodą kwasową, bo to znalazłem w tekście tego
badania. To podobne, Piotrze, można mieć zastrzeżenia również co do miodu, bo miód jest bardzo różny i to, że pszczoły zimują na jednym miodzie dobrze albo w jednym rejonie, nie znaczy, że będą w innym tak samo dobrze zimowały na tym miodzie.
Zgadza się. Ja po prostu jestem ciekaw tych samych badań na naszych syropach, zwłaszcza, że pojawia mi się kilka pytań i to chyba autorzy tak naprawdę te pytania zadali, a ja je tylko stamtąd wyciągnąłem, ale to na koniec przejdziemy.
Natomiast co spróbowali przebadać? No spróbowali przebadać pięć takich wskaźników i w tym już taka, o której mówiliśmy już kilka razy, czyli witologeninie, czyli takim tym słynnym hormonie, który odpowiada między innymi za pewną odporność organizmu. Też hormonie juwenilnym i różnych...
Dwa peptydy insulinopodobne.
Tak, i jeden rybosomalny. Białko rybosomalne. No w każdym razie wszystko to, co próbowali sprawdzić, w jaki sposób łączy się ze zdrowiem i z długowiecznością.
Jeszcze dwie cechy. Czy rodzina przeżyła? A jeśli przeżyła, to w jakiej kondycji?
No właśnie. Jeżeli chodzi o to przeżycie, to od razu tutaj na początek, z tego co pamiętam, to około 50% nie przeżyło.
Równo 50, no właśnie. 48.
No i to, co mnie...
Z 48 rodzin przeżyło 24.
I dla polskiego pszczelarza to jest trochę takie dziwne, czyli również dla mnie, że oni w ogóle tego nie punktują, prawda? Czyli tak trochę piję do tego, co mówiłem na samym początku, że już się przyzwyczaili do corocznych połowych strat.
Tak, rodziny wybrane w lipcu do tego rodzaju
leczone.
Eksperymentu. Leczone wszystkie w taki sam sposób, bo to było, w każdej z pasiek było tak samo, ale jednak cztery pasieki. Więc w każdej z pasiek mogło to być
miejscach,
inaczej.
Oczywiście, tak? A mimo wszystko miejscach. 50 im pada, nie?
Mimo wszystko równe 50 pada. No w każdym razie, jeżeli wziąć pod uwagę przeżycie lub nie, a karma, albo wziąć pod uwagę wśród przeżytych rodzin, w jakiej kondycji one z zimy wyszły, a karma, to tutaj nie da się metodami statystycznymi jakiegokolwiek, jakiejkolwiek prawidłowości.
Znaczy jest, ale nie istotna statystycznie, czyli w zasadzie nie ma.
Tak naprawdę to tylko obserwacje, że faktycznie najlepiej przeżyły te narodzie.
I jeszcze zbadano coś takiego jak, bo trzeba powiedzieć, że to, czy przeżyły, czy nie, to się tylko odnosi do tego, faktycznie tego punktu, żyje, czy nie, po zimowli.
Tak.
Ale mogą być, ale poza tymi jeszcze wskaźnikami, o których mówiliśmy, jeszcze badano wielkość i skład ciała tłuszczowego. I tu już to może mieć znaczenie, bo takie pszczoły, na przykład, które miały większe to ciało tłuszczowe, mogą później, jako pszczoły wiosenne zbieraczki, dłużej żyć, znaczy będzie sprzyjało w ogóle długofalowemu zdrowiu i też być może odporności tej rodziny. I tu już można wskazać statystyczną różnicę.
Znaczy oni twierdzą, że statystycznie nadal nie, ale spójrzcie sobie na wykres, widać jednak pewną charakterystykę, że rzeczywiście te, które przeżyły na miodzie, mają tego ciała tłuszczowego najwięcej.
A najmniej te, co na wysokofruktozowym.
Tak, i bardzo podobny poziom mają te, które przeżyły na inwertowanym syropie.
A te najgorzej, te, co na wysokofruktozowym.
A najgorzej, tak. Najgorzej.
Ale to akurat im się potwierdza trochę z innymi badaniami, które też wskazywały, wcześniej były robione, że ten wysokofruktozowy generalnie nie jest najlepszy dla pszczół. To akurat im się tutaj...
Tak, to się potwierdza. No. Nie statystycznie, ale jednak się potwierdza, tak. Że jest taka...
Znaczy nie, jest tego taka lekka obserwacja. No tak to nazwijmy, nie jest to dowód naukowy.
Natomiast wiosną, w marcu, wzięto pszczoły zimowe, kilka pszczół zimowych z każdej rodziny oraz kilka poczwarek, które już mają wykształcone oczy, więc są to już pszczoły, które się tuż przed wygryzieniem.
Czyli w takim najgorszym, można powiedzieć, okresie krytycznym dla rodziny.
Ale jednak można było obydwa pokolenia pszczół zaobserwować. I spreparowano je po to, żeby właśnie tą ekspresję genów na te czynniki, czyli witelogeninę, hormon juwenilny i te dwa...
Między innymi z mózgu.
Tak,
pobierali.
Między innymi z mózgu pobierali te dane. No i wynik tutaj jest... Wynik tutaj daje więcej pytań niż odpowiedzi tak naprawdę, bo popatrzcie sobie na te wykresy. One pokazują bardzo duże zróżnicowanie. One pokazują, że nic nie możemy powiedzieć o tych pszczołach ze względu na to, na czym zimowały. Bo to, co tak naprawdę możemy zauważyć, to pierwszy ten wykres, czyli A, hormon juwenilny, to jest tylko taka dziwna różnica, że tego hormonu pszczoły zimujące na cukrze mają skrajnie mało, a pszczoły wychowane przez te pszczoły zimujące na cukrze mają go już całkiem dużo. Natomiast wszystkie inne, inaczej karmione rodziny mają zbliżony poziom między pszczołami zimującymi a pszczołami wychowanymi wiosną. I na przykład, jeżeli chodzi o witelogeninę, prawie zerowe poziomy na tym syropie wysokofruktozowym i na syropie inwertowanym, podobnie jak na jednym z tych peptydów insulinopodobnych, a na drugim z tych peptydów insulinopodobnych te poziomy właśnie są ekstremalnie wysokie dla tych dwóch grup rodzin, czyli...
Na miodzie powiedzmy średnio, tak. a na właśnie dwucukrze, czyli sacharozie jest dość dużo. Ale już mówiliśmy w tym jednym z odcinków o tym, pamiętasz, o tych pszczołach miejskich w Katowicach, że to jest dużo, to nie musi koniecznie być bardzo korzystne.
Właśnie. I tu nie wiadomo, jeżeli chodzi o poziom witelogeniny, nie wiadomo tak naprawdę, czy to jest dobrze, że jej nie ma, czy to jest źle, że jej nie ma, bo to zależy. I tak samo te peptydy insulinopodobne, czyli służące prawdopodobnie jakoś przetwarzaniu cukru, tak bym to sądził po ich nazwie, jeżeli ich rola jest w jakiś sposób kompatybilna, to nie ma znaczenia, że jednego nie ma, a drugiego jest bardzo dużo, a w pozostałych grupach rodzin obydwu jest mniej więcej średnio, bo być może to nie ma znaczenia. Dlatego ja ten wykres traktuję jako pytania do kolejnych badań.
No ale naukowcy jakoś w ostatecznych wnioskach jednak wskazują, że w tych paszach brakuje pewnych związków. Na przykład podają za przykład kwas kumarynowy, wskazują też, że może wpływać negatywnie, mogą te pasze wpływać, czyli sztuczne pokarmy na mikrobiom jelitowy. Tak. I ostateczną ich konkluzją jest, że pszczelarze powinni rozważyć kompromis ekonomiczny pomiędzy zbieraniem miodu, a zastępowaniem go sztuczną paszą, czyli sugerują wprost, że sztuczne pasze jako całkowity pokarm na zimę powinny być używane z ostrożnością, ze względu na zdrowie pszczół miodnych.
I bym się jak najbardziej zgodził z tym podejściem. No zresztą u nas od dawna jest promowana ta ścieżka, żeby jednak część miodu pszczołom zostawiać.
No, ale widzę też kierunki takie często w internecie, żeby jednak karmić ile się da do końca i już od lutego, już od stycznia próbować rozpędzać rodziny, podgrzewać je jednocześnie.
Tak, ale myślę, że dostaniemy tutaj w tym momencie bardzo dużo danych, które na pewno my nie damy rady obrobić i trzeba by tak naprawdę zastosować jakąś metodę naukową, żeby się dowiedzieć, bardzo negatywne znaczenie, czy troszkę negatywne
znaczenie. Czyli wnioski gdybym znał ten artykuł, to w sumie nie zmieniłbym za bardzo swoich wniosków w tym moim artykule, który pisałem kiedyś, przeglądowym. Tam ostateczne wnioski było, że nie można jednoznacznie stwierdzić, że miód jest po prostu jako pokarm zawsze lepszy dla pszczół.
Zdecydowanie lepszy. Mhm.
I tutaj chyba to by nie zmieniło, natomiast też jest kwestia tego, jaki miód. Bo po pierwsze, możemy mieć miód, jak już ze szkodliwymi zanieczyszczeniami antropogenicznymi, z pestycydów. Możemy mieć miód jednorodny, na przykład z monokulturowych pożytków, na przykład z nawłoci, który się teraz często pojawia. I być może by się okazało, że pszczoły zimujące na miodzie z różnych kwiatów radzą sobie lepiej niż na tylko z jednych. Ciężko stwierdzić. A jak z jednych, to na jakich, prawda?
Wiemy na przykład o tym, że miód spadziowy nie nadaje się do zimowli ze względu na wielocukry.
Aczkolwiek, nie wiem na ile to jest prawda, słyszałem, że te pszczoły, na przykład pszczoła dobra, która lokalna pszczoła, która była od lat zimowała na tych pokarmach spadziowych, radzi sobie lepiej.
No tak.
Znaczy, jeżeli ja bym był naukowcem, to postawiłbym hipotezę, że do sprawdzenia, że pszczoły lokalne zawsze będą sobie radziły lepiej z lokalnymi pożytkami i na nich będą lepiej zimowały.
To chyba dobór naturalny jakoś by tu się uzewnętrznił.
No tak, ale to wnioski, jeżeli by to się sprawdziło, wnioski byłyby o tyle dobre, że byłyby kolejnym argumentem za tym, żeby ograniczać po prostu sprowadzanie niedostosowanych pszczół do naszego środowiska.
Zgadza się. Mhm.
Ale to już jest melodia przyszłości.
Dziękujemy wam za uwagę w tym odcinku.
Dzięki, Piotrze, hej.
Do zobaczenia, hej.